8 lipca 86. Jałmużna. Jałmużna, trzeci odcinek felietonu. Dziś rano w pośpiesznym metrze RER jadąc do Paryża w towarzystwie Ani. Szanowni Państwo, o, znowu ten, i dzieci. No byłem pewna, że powie i dzieci. A dlaczego znasz go? I robotnicy, tak, robotnicy. No, żebrak stoi daleko w głębi wagonu. Hałas tłumi jego głos, choć mówi głośno. Słyszę tylko strzępy, a ani gwałcicielem, ani włamywaczem. No, ja mówię ci, że to ten sam. Tylko miłym pluszardem, który was prosi o małego franka, żeby sobie pojeść i wypić winka. A, to coś nowego, to na pewno inny. Jest już blisko nas i widzę, że rzeczywiście nie jest to ten, którego kilka dni temu spotkaliśmy na tej linii metra i o którym pisałem już w notatkach. Zresztą temu wszyscy dają jakąś monetę, podczas gdy tamtemu nikt nie chciał dać nawet centyma. Gdy jakiś młody mężczyzna, uśmiechając się, odmawia, żebrak pyta go: nie ma pan franka? Zazwyczaj ludzie nie wchodzą w tego typu dyskusje i po prostu odwracają wzrok. Ale ponieważ ten kloszar natychmiast podniósł serca publiczności i ponieważ każdy coś mu tam daje, mężczyzna czuje się w obowiązku wytłumaczyć. Nie, nie mam bilonu. Nie ma pan bilonu? To przyjmuje banknoty do 500 franków, bo potem to już są same fałszywe. A pan? Zwraca się do innego podróżnego. Brak forsy? Co nie przeszkadza, że i tak życzę panu miłych wakacji? Niech się pan nie martwi. Ci, którzy nie dadzą dziś, dadzą jutro albo za miesiąc. Jestem tu codziennie o tej samej porze. Dzień zaczął się pomyślnie. Będę mógł zjeść kolację u Maksima. No wiecie, pewnego dnia poszedłem do Tour de Argent, ale mnie wywalili za drzwi. Ania śmieje się. Ludzie nadal dają po franku, bo kloszard skromnie ustalił stawkę na tym poziomie. Uważam, że jest zbyt umiarkowany. Przygotowałem sobie monetę i trzymam ją w ręku, czekając, aż się do mnie zbliży. Po czym wyjmuję z kieszeni następnego franka. Tego za to, że był śmieszny, wyjaśniam Ani, choć o nic mnie nie pyta. Mimo iż dostał ode mnie dwa franki, kloszard wyciąga rękę z kubkiem do mojej żony. Już uiściłem składkę za panią, zapewniam go. Łaskawie klepie mnie po karku. Okej, przyjacielu. Brudną ręką bierze dłoń Ani i całuje ją. Szanowna pani. No, to nazbierało się tego, stwierdza na głos kilka chwil później. Sporo się nazbierało. Wrócę jutro o tej samej porze. Mam nadzieję, że nikogo nie zabraknie. Do widzenia. No... Zebrał chyba ze 40 franków. Nauczył się mówki na pamięć. Musiał się jej nauczyć na pamięć. Stwierdzam z zazdrością, gdy już wyszedł z wagonu. A ja go już raz spotkałam. Poprzednim razem mówił mniej więcej to samo. Ania pociesza mnie. Ale mniej więcej czy dokładnie, bo w tym różnica. Chcę być pewny. Ania waha się. No to prawda, dodaje. Zawsze miałem nadzieję spotkać kloszarda literata. Takiego, który umiałby prowadzić śmieszną rozmowę, żeby mieć spokojne sumienie i po to, żeby jak inni móc sobie powiedzieć. On tylko wybrał prawdziwą wolność. To jego wolny wybór. Diogenes, pogarda dla rzeczy materialnych, to nie z nędzy. Opowiadam Ani, jak pewnego dnia zaprosiłem kloszarda na kolację. Jak mu rzuciłem monetę, to odpowiedział mi żartem. Zresztą miałem ochotę porozmawiać z kimś tego wieczora. Byłem w optymistycznym nastroju, bo mocno podpity. A oprócz tego trzeba było, żeby choć raz lewiędzie stało się zadość. Intelektualista i kloszard, mądrość i abnegacja. Jednym słowem, zdecydowałem się go zaprosić do wykwintnej restauracji. Przełapałem kiedyś Bertranda de Jouvenel, jak grał podobną komedię. Chodźmy się czegoś napić, nalewał, kupując lemonad od jakiegoś bydaka. I ten mój zaprowadził mnie do podrzędnej knajpy, która musiała mu się wydawać szykowna. Przez całą kolację prawie się nie odezwał i traktował mnie z obojętnością. No co chciałeś przez to udowodnić? Powtarzam ci, braterstwo. Marzenie każdego intelektualisty. Bo mitu dowcipnego kloszarda, wesołego i szczęśliwego, który dobrowolnie wybrał wolność i zrezygnował z dóbr materialnych, młotkiem nie wybijesz, nawet ze mnie. O, oczywiście dobrze wiemy, że te ludzkie łachmany, nędzne i chore, no, przypominasz sobie tamtego? No, tego, co z wściekłością w tym samym pośpiesznym metrze wrzeszczał i walił grubym kijem po siedzeniach, jak mu wszyscy odmówili jałmużny? Oczywiście. Tego to z pewnością nie zapomnę. Korzystam z okazji, by zrobić mały bilans. Nadal daję kloszardom po franku. Co przyrzeczone, to się należy. Bez różnicy w rasie, płci i wieku. Nawet nie czekam na małe dziękuję lub na uśmiech, które wzbudziłyby współczucie i ułatwiły gest. Kosztuje mnie to zazwyczaj około 12 franków dziennie. No jest również ten Katala, któremu przyrzekłem dać szpik kostny. Napisał w Le Monde: wszystkim tym, którzy mają gdzieś moją chorobę, życzę, by tak samo cierpieli jak ja. I spodobało mi się to. Tak jak spodobał mi się ów kloszard, który wrzeszczał i walił kijem. Byłem jedynym pasażerem, który dał mu monetę. Bardziej współczuję nędzy, która nienawidzi, niż nędzy, która się płaszczy. Co nie przeszkadza, że z satysfakcją liczę miesiące, które upływają bez wiadomości owego Katali. Czy już zmarł? Prawdopodobnie. Dyskretnie się z tego cieszę, bo w końcu wiem, że nie dałbym mu szpiku, gdyby rzeczywiście mnie o to poprosił. Nie dlatego, że egoizm znów zajął ten mały kawałek serca, który bohatersko wynająłem bliźniemu. Nie, nie, ale boję się AIDS. Boję się odkryć, że kto wie, może jestem seropozytywny. No nieźle w końcu podkopulowałem. A oddając szpik, musiałbym przedtem poddać się analizom. Gdy podejmowałem to zobowiązanie, nie zastanowiłem się nad tą koniecznością. AIDS był jeszcze mało znany szerszej publiczności. Nikt mi wówczas nie mówił o analizach. A jeśli jestem seropozytywny, no już pytam sam siebie. Umrzeć tak. Powtórzyłem to już wielokrotnie i nadal nie znajduję powodu, żeby myśleć inaczej. Ale wiedzieć, że jestem skazany? Umierać na małym ogniu? Ponieważ nie podjąłem żadnych innych zobowiązań, nie daję nic nikomu. 11 lipca 86. Marbella. Dzieci. A dzieci, nie zamierzają państwo mieć dzieci? No bo to już najwyższy czas. Kobieta powinna mieć pierwsze dziecko wcześniej, przed 35 rokiem. No oczywiście, uśmiecham się, ale na dzieci nie mam ochoty. A dlaczego? Bo po 13 latach małżeństwa, w momencie, gdy Ania zbliża się do wieku, w którym już nie będzie mogła ich mieć, nie narażając ich i siebie na niebezpieczeństwo, nadarza się okazja, żeby ustalić listę przyczyn, dla których od początku staraliśmy się ich uniknąć. Zresztą lubię to, robić bilansy. No, kilka dni temu zrobiłem rachunek sumienia, inaczej mówiąc, bilans strat i zysków, jakie miałem przez ostatnich 20 lat, niewiele mnie kosztującej szczodrości i zaledwie zawstydzonego egoizmu. A więc zrobię dziś bilans mojej funkcji rozrodczej. Niełatwo jest rozmyślać o konfliktowych tematach w raju, jakim jest willa Smithów z jej luksusem, ciszą i widokiem na morze, od którego dzieli mnie piękny ogród. Ale powiedziałem sobie, że trzeba ten rachunek zrobić. Tak więc dokonam go bez entuzjazmu, raczej z poczucia obowiązku i po to, by móc kiedyś medytować o przyczynach i pretekstach mej samotnej starości, bo tak to się na pewno skończy. Jak już będzie za późno, nieuniknienie zapytam sam siebie. Czemuż nie miałem dzieci wtedy, kiedy jeszcze mogłem je mieć? Otworzę wtedy moje notatki, znajdę tam wszystko wyłuszczone czarno na białym, jak na spowiedzi. Po pierwsze dlatego, że nie mam na to najmniejszej ochoty. Nie mam ochoty na dzieci. Biologicznie, instynktownie, genetycznie nie odczuwam żadnej naturalnej potrzeby, żadnego wewnętrznego pragnienia. I to wyjaśnienie powinno zresztą wystarczyć. Bo na to, by mieć dzieci, trzeba przede wszystkim ulec zewowi krwi. Trzeba odczuć wzruszenie na widok przechodzącego dziecka i przyłapać się na spontanicznym mówieniu: ach, no cóż za uroczy brzdąc, widziałaś? No prześliczny, prześliczny. No trzeba mimowolnie coś takiego powiedzieć, a ja nic takiego nie mówię. Czy kiedykolwiek zresztą słyszałem siebie mówiącego podobne rzeczy? Nie, nigdy, nigdy, nigdy nie odczułem rozczulenia widząc niemowlaka i nigdy nie czułem ochoty, by wziąć go w ramiona. Tak to już jest i wszelkie inne tłumaczenia powinny się na tym zakończyć, bo jest w tym coś z anegdoty o burmistrzu Strasburga, o ile dobrze pamiętam, którego wjeżdżający z wojskiem Napoleon zapytał, czemu nie było strzałów armatnich na wiwat? Burmistrz odpowiedział, że przyczyn było 80. A proszę mi podać pierwszą, zapytał cesarz. Nie mamy armat, odpowiedział burmistrz. Tam mi wystarczy. Bo mówiąc prawdę, poza tym ewidentnym brakiem ochoty, cała reszta jest tylko literaturą, którą wymyślam, żeby się usprawiedliwić przed sobą i przed innymi. Ale czy pomyśleli Państwo o wszystkich korzyściach, jakie mogli uzyskać mając dzieci? No tak więc po braku ochoty pomówmy o interesach. Jakie mógłbym odnieść korzyści z rozpłodzenia się? Żadnych. Po pierwsze, małe dziecko nie przysporzyłoby mi innych radości niż te, które już znam. Powtórę. Być może dostarczyłby mi ich syn wyrostek. Po trzecie, ale z pewnością niedorosły syn. Małe dziecko może przynieść sporo uczuciowej satysfakcji, nie przeczę, pod warunkiem, że się jej poszukuje i że nie traci się na wymianie. Od czasu naszego małżeństwa za nią jestem pod tym względem w pełni szczęśliwy. Mam przyjaciela, mam żonę i mam również wielkie dziecko. Gdy przestałem się już kłócić z małżonką, gdy już zwierzyłem się powiernikowi, przechodzę do pieszczot z dzieckiem. W tej chwili jest w basenie naprzeciwko mnie i pyta mnie tonem małej dziewczynki. Żabciu, czy dobrze robię ten ruch? Powiedz proszę, no powiedz, że dobrze, co? Ania tak dobrze gra dziecko, tak łatwo staje się przymilna, że rozpływam się w czułościach. Oczywiście, żonko, no znakomicie, będziesz pływała jak Weissmuller. Gdybym nie miał żony kameleona, która w jednej chwili zamienia się w małą, 8-letnią Anię, zabawną i wesołą, być może rzeczywiście zadałbym sobie pytanie, zostać ojcem, a dlaczego by nie? Ale nawet jeśli dziecko przysporzyłoby mi takiej samej radości, po co zamieniać to, co obecnie mocno trzymam w ręku, na to, co jutro mogłoby mi wyfrunąć, bo obecność dziecka z pewnością pozbawiłaby mnie jedynego uczucia, jakim jestem otoczony, miłości mojej żony, która niechybnie przeniosłaby się na nie. Czy w zamian uzyskałbym jego własną miłość? A jak już dorośnie? Moje wspomnienia nastolatka są dla mnie bardzo niemiłe, co nie przeszkadza, że dorastające dziecko może być znakomitym kompanem, zwłaszcza dla urodzonego belfra, jakim jestem. Małe dziecko nie rozumie całej nagromadzonej przez ojca wiedzy, a dorosłe zaś ani myśli się nią przejmować. Ale jakąż przyjemnością jest perorować na temat życia przed młodym 13-letnim chłopcem, ciekawym, ufnym i inteligentnym, takim, który jeszcze wierzy w to, co mój ojciec mówi i nie oskarża go o hipokryzję. I wszystkie te notatki są adresowane do idealnego 13- lub 15-letniego rozmówcy, inteligentnego, lotnego i dociekliwego. Do niego też kieruję najczęściej moje ostrzeżenia. Przyjacielu, mówię czasem, rozpoczynając jakąś notatkę. To mój jedyny powiernik. Ten, który mnie zawsze słucha, nie odszczekując się, mam gdzieś twoje kazania. Tak, nastolatek pod warunkiem, że byłby udany, mógłby mi przysporzyć dużo zadowolenia. Bex też tak rozumował, opowiadał mi. Spłodziłem Tomka, żeby mieć kumpla, z którym byłoby łatwo pogadać. No i źle na tym wyszedł. Ale nie wybiegajmy naprzód. Na horrory jest jeszcze czas. A więc dorosłe dziecko zrozumie, pomoże, wesprze na stare lata i będzie dalej prowadziło pańskie przedsięwzięcie popularyzacji Beksińskiego. Bzdury, nie wierzę w ani jedno słowo. Sprzeda obrazy na pierwszej lepszej aukcji, a tatusia odda w ręce dwóch pielęgniarzy w najbliższym domu starców. Ale znów mnie ponosi. Wbiegam naprzód do tematu, w którym czuję się swobodnie, a porzucam medytację nad ewentualnymi korzyściami z posiadania dzieci. Nie, nie ma co udawać człowieka obiektywnego, który rozsądnie waży plusy i minusy. Wszystkie za, w które wcale nie wierzy, i wszystkie przeciw, które przyprawiają go o nocne zmory. Tak więc po za, które były słabiutkie, przejdźmy do przeciw, które są za to treściwe i soczyste. Mówmy o wstrętach. Nie cierpię dzieci. Nigdy ich nie cierpiałem i cóż mogę na to poradzić? To oburzające, ale tak to już jest. Nawet jeśli niektórzy będą mieli mi to za złe, dzieci zawsze mnie irytowały. Gdy takie coś jest jeszcze małe, to stale kopie po nogach, kręci się, a w najlepszym wypadku nie pozwala zmrużyć oka w nocy. Jak będziesz miał swoje, to wcale ci to nie będzie przeszkadzało, zobaczysz. Wolę nie, wolę nie. Nie cierpię wszelkiej nerwowości, niepotrzebnego wiercenia się i nieuzasadnionych hałasów. Nie mogę ich znieść. A mieć dziecko, to właśnie wskazywać się na to wszystko. No ale czy nie byłaby to tylko zła chwila do przeczekania? No chwila, po której nadszedłby czas na przyjaźń, na sympatię i zażyłość dwóch kumpli? Nie. Absolutnie nie byłoby lepiej. I mówiąc to, staje się bardziej konkretny, bo po pierwsze, wystarczy bym przypomniał sobie, jaki sam byłem w dzieciństwie. Zaczyna się tworzyć mały człowieczek. Nie można już wzruszyć ramionami na jego wrzaski i złości. Można oczywiście pomarzyć, że będzie łagodny, miły, inteligentny, uczynny, czuły, tam szczodry, posłuszny, pracowity, utalentowany, skrupulatny i no i po prostu już kanonizowany. A otóż i kim byłby najprawdopodobniej mój synalek? Jacques ma dwie córki. Żony miał trzy. W małżeństwie to jeszcze z dzieci jest jaka taka radość. Powiedział mi pewnego dnia. Bo tak naprawdę nigdy nie kochał żadnej ze swych żon. Natomiast uwielbiał obie córki. Wtedy, gdy mi to mówił, starsza miała 10 lat, ale mając 15, któregoś dnia zwróciła się do swojej babki. Babciu, coś tam jest w piwnicy. Nie zeszłabyś ze mną zobaczyć? A gdy babcia była już w komórce, córka Żaka zamknęła ją na kłódkę. Pobiegła do mieszkania, zabrała wszystko, co było pod ręką, zwłaszcza pieniądze i biżuterię, i uciekła. Przez miesiąc ojciec nie miał od niej żadnej wiadomości, po czym marnotrawna córka wróciła do domu z jakimś chłopakiem. Łopakiem? No to łagodnie powiedziane, powiedzmy raczej z wytatuowanym łobuzem z przedmieścia Glencore. Legła z nim w ojcowskim łożu i kopulowała przez miesiąc otwarcie bez żenady. No po czym zaszła w ciążę, po czym zrobiła skrobankę. Jacques dalej płacił za szkołę, za prywatną szkołę, do której ją był uprzednio zapisał, żeby ją należycie wykształcić, bo trzeba było trzymać miejsce na wypadek, gdyby dziecko poszło po rozum do głowy i chciało wrócić do szkoły. Ale córka do szkoły nie wróciła. Nauki nie lubiła. Mijają 2 miesiące, córka Jacques'a bierze książeczkę czekową ojca i obchodzi sklepy wokół domu. Mój papa jest chory, dał mi czek z podpisem, żeby kupić to. Tu wskazuje na najdroższe przedmioty, które najłatwiej jest potem odsprzedać. Rachunek wydłuża się, bo Jacques płaci wszystkie sfałszowane czeki. Otóż historia córki Jacques'a w skrócie. A teraz inna historia. Moja siostra Mika usunęła ciążę, którą zaszła z Ignacym Grocholskim, bo ten nie miał najmniejszej ochoty się z nią żenić, ale z prezerwatywą nie lubił się kochać. Gdy dowiedziała się o tym moja matka, która była ucieleśnieniem wiary, religijności i moralności, sądziłem, że umrze. Mając 18 lat, mój brat Janek poszedł do więzienia. W czasie największego terroru stalinowskiego przyszło mu do głowy, by z kolegą przekroczyć pokryjomu granicę czeską, żeby sobie pójść do kina w najbliższym miasteczku. Zrobił to, jak mi powiedział 40 lat później, po to, by udowodnić sobie, że jest mężczyzną. Został złapany przez UB, ryzykował głowę, bo w tamtych czasach nie żartowano z byłymi AK-owcami, dla których rząd wprowadził wprawdzie amnestię, ale których jednocześnie starał się fizycznie wyeliminować pod lada pretekstem. A Janek był właśnie w czasie wojny w AK. Jak go mama wyciągnęła z więzienia? Nie wiem. Ale nie chciałbym być na jej miejscu i przeżywać nocne trwogi, jakie musiała przeżywać. Mój drugi brat, Antek, regularnie się upijał, bił się z kelnerami w restauracjach i uciekał, nie zapłaciwszy rachunku. Ojciec nasz musiał potem dokonywać skomplikowanych zachodów, żeby go wyciągnąć z aresztu. I pewnego dnia Antek publicznie zelżył jednego ze swych profesorów uniwersyteckich. Ty zawszony Jewrieju, wrzasnął na wykopaliskach, gdzie miał praktykę archeologiczną pod kierownictwem rzeczonego profesora. I znowu ojciec musiał jechać do Sądu Najwyższego w Warszawie, żeby mu oszczędzić więzienia, bo w komunistycznej Polsce, wbrew temu, co stara się głosić Światowy Kongres Żydów, nie ma żartów z antysemityzmem. Co się mnie samego tyczy, to wśród dziesiątków drobnych przestępstw, jakie popełniłem w życiu i które kiedyś opowiem, prawdziwym wyczynem było strzelanie do kolegów z wiatrówki i szpikowanie ich ołowiem. Tak, tak, ja nie zmyślam. Jednym słowem, mógłbym opowiedzieć 10 takich historii. O, na przykład historia syna Beksa, Tomka. Zdaje mi się, że już ją opowiadałem, ale no nic nie szkodzi, bo powiedzieć ją jeszcze raz. Na swoje 18 urodziny Tomek kazał wydrukować klepsydrę informującą o swojej tragicznej śmierci. W nocy rozklejał ją na murach Sanoka. Rano zaś zamknął babkę na strychu, żeby nie mogła uprzedzić znajomych, że to żart, i patrzał przez dziurkę od klucza, kto przyjdzie złożyć jego, nieobecnym w tym czasie, rodzicom kondolencje. Po czym nadchodzi wiek rozsądku. Moje dziecko ma 20 lat, zaczyna być miłe. To też zamyka się w swym pokoju, jak mój bratanek Maciek, syn Janka. Przez 10 lat prawie stamtąd nie wychodzi, nie studiuje, leży na podłodze i patrzy w sufit. Albo, jak Tomek Beksiński, otwiera kurek od gazu i czeka. Iskra wywala całe piętro w powietrze, a on, oblany krwią, przychodzi o 3 nad ranem. do mieszkania swych rodziców, żeby im zaanonsować, iż następna próba samobójstwa nie powiodła się. Resztę czasu żyje na ich rachunek, jak weszłonowa, i odzywa się do nich jak esesman w obozie koncentracyjnym do świeżo przybyłych więźniów. Albo Dider, syn Remiego i Ireny. Jest to miły i nieagresywny chłopiec, którego dość lubię. Nic nie robi, z wyjątkiem jakichś małych prac w letnich klubach wakacyjnych. Ma już 25 lat i żadnych perspektyw. No Boże, no co za nuda, powiedział mi pewnego dnia młody znajomy. Jutro sobota i znów muszę złożyć wizytę moim starym. Nareszcie nadchodzi wiek dojrzały. To czas rzekomej pomocy syna dla starego ojca, to znaczy niby dla mnie. Po pierwsze, nie mam ochoty myśleć o mojej starości i z góry przygotowywać programu mojej degrengolady. Prócz tego, co się tyczy pomocy starym rodzicom, to mam kilka mało budujących przykładów, o których nie zapomniałem. Tym razem zacznę od siebie samego. A gdzie byłem, gdy umierał mój ojciec? W Paryżu, a on w Łodzi. 6 miesięcy przed jego śmiercią przyjechałem do Polski, żeby mu złożyć wizytę. Ale potem nawet tę wizytę sobie wyrzucałem. Lepiej było nie przyjeżdżać, lepiej było go nie widzieć zdzieciniałym i półprzytomnym. Otóż jedyna refleksja, jaką mi nasunęły ostatnie miesiące życia mego ojca. Co do reszty, to ograniczyłem się do dania memu bratu Antkowi pieniędzy, żeby się zajmował ojcem i w ten sposób uwolnił mnie od wyrzutu sumienia. 2 lata przed śmiercią ojca, powiem, na moje usprawiedliwienie, przyjąłem go w naszym małym mieszkanku w Marli na 6 miesięcy, bo sytuacja opałowa w Polsce była tak zła, iż obawiał się, że umrze z zimna, gdyby nadeszły mrozy. Ale niech mnie Bóg broni, żebym się miał znaleźć na jego miejscu. Niech Bóg mnie broni przed tym, co przeze mnie wycierpiał. Byłem dla niego okropny. Pewien aktor z naszego miasta nie miał nawet takich skrupułów. Po prostu mieścił swoją matkę, przyjaciółkę mojej matki, w przytułku. A gdy za długo się trzymała, przeniósł ją do szpitala. Tam, w warunkach polskiej higieny i opieki, pewne było, że po 15 dniach umrze. I nie zawiódł się. Otóż i to. Że co? Że przesadzam? Że to wszystko nieprawda i wcale nie jest takie koszmarne, że widzę tylko złą stronę rzeczy, że Ania jest przykładną córką, tak jak jej siostra Krysia, że ich matka jest bez środków do życia, ale że niczego jej nie brak dzięki opiece 2 córek? To ta prawda, że syn Andrzeja, Leszek, 13-letni chłopiec, jest dobrze wychowany, serdeczny, doskonały sportowiec i dobry uczeń? To też prawda. Powiem nawet więcej. Gdybym się wysilił, to znalazłbym jeszcze ze 3 czy 4 podobne przypadki, lub przynajmniej takie, od których człowiek nie odwraca się ze wstrętem. No i co z tego? Po pierwsze, te wypadki są rzadkie. Po drugie, jaką mam gwarancję, że uśmiechnęłoby się do mnie szczęście? Po co wystawiać się na ryzyko, gdy nie ma się na to ochoty i nikt człowieka do tego nie zmusza? Co rzekłszy, najważniejsze powiedziałem. Najważniejsze? No powiedzmy prawie. Bo są jeszcze 2 inne. 2 inne przyczyny, które dobrze schowałem, ale które są zbyt duże, żeby na koniec nie wyleść na wierzch. 2 przyczyny, które kierują wszystkimi innymi. Pierwszą jest strach, jakim mnie napawa perspektywa zostania ojcem. Powiem więcej, jestem pewien, że byłbym złym ojcem, despotycznym, brutalnym, wrzaskliwym i stale wściekłym. Ojcem, który sam siebie by się wstydził, bo nigdy nie posiadałem naturalnego autorytetu, który wystarczyłby mi na to, żeby spontanicznie okazywano posłuszeństwo. Tak więc By mnie słuchano, używałbym siły i podniesionego głosu. Byłbym dokładnym przeciwieństwem mego własnego ojca. Gdyby on nie był silnym, łagodnym i mądrym ojcem, kto wie, może nie byłbym w stosunku do siebie samego tak wymagający, na wypadek gdybym sam miał zagrać jego rolę. A drugą przyczyną, obok wstrętu, jakbym sam do siebie żywił, jest to, że stworzyłbym sobie wroga, który by mnie nienawidził. Jeszcze jednego więcej. Małe stworzenie, które najpierw płacząc do poduszki, mówiłoby sobie po cichu: nienawidzę taty. Gdy miałoby 11 lat, po raz pierwszy zwiałoby z domu, przysięgając sobie, że jak dorośnie, to zemści się nad tym skurwysynu. A mając 18 lat, powiedziałoby mi wprost: twoje wszystkie lekcje możesz sobie włożyć w dupę i wisi mi to i spierdalam. I owo stworzenie poszłoby sobie w świat ku wzajemnej naszej uldze i rozpaczy Ani. Nie. Mam dość konfliktu w moim otoczeniu, w pracy, w życiu. Ludzi, którzy mi źle życzą, też jest wystarczająco dużo. A więc stworzyć dobrowolnie jeszcze jednego wroga i musieć go znosić przez 20 lat? No nie, to dziękuję. Jaka z tego konkluzja? Nie będzie dzieci? No powiedzmy, nie będzie dzieci, dopóki będzie trwała obecna sytuacja. Bo cóż znaczą te wszystkie przyczyny, te obsesje, te obawy? W obliczu jednego drgnięcia serca, w obliczu jednej pulsacji uczucia i ochoty, mojej oczywiście, ale głównie Ani, bo sam nie decyduję o tym wszystkim, a gdyby którejś nocy obudziła mnie z potężnym pragnieniem, narysuj mi baranka, powiedziałaby. No cóż bym mógł wówczas zrobić innego, niż namalować jej natychmiast wielkiego, wielkiego baranka, żeby miała piękne sny. Październik 1987. Postscriptum. Moja złośliwość kipi z radości, a moje zatrute sumienie cieszy się i zaciera ręce. Minął rok i 4 miesiące od czasu, gdy napisałem powyższą notatkę. Dziś po południu przyszli do nas wizytą Andrzej z żoną Ewą. Nie widzieliśmy ich razem już prawie od roku. Przed przyjściem Ewa uprzedziła Anię przez telefon: tylko nie zaczynajcie rozmowy o szkole Igora. Przypominam sobie, przyjacielu, że przytaczałem przykład Leszka, syna Andrzeja, jako jednego z kilku pozytywnych chłopców. W tamtym czasie nie pasował on jeszcze do mego ponurego puzzla złożonego z koszmarnych dzieci. Dziś już pasuje. Leszek oblał rok i powtarza klasę, mówi Andrzej w czasie posiłku. To co z tego, pytam. No bo miałem nadzieję, że chodzi o coś poważniejszego. Zaczekaj, to jeszcze nie wszystko. Miesza się do rozmowy Ewa i zaczyna pochlipywać. Często jego profesorowie wzywali nas, żeby poskarżyć się, że nie pracuje. Za każdym razem, gdy miał nam pokazać swój dzienniczek z wezwaniem do szkoły, podrabiał podpis ojca, żeby nas o niczym nie informować. No i co z tego, powtarzam po raz wtóry, znów zawiedziony, że to tylko to. W jego wieku te robiłem lepsze numery. Tak dobrze podrabia pismo ojca, mówi dalej Ewa, że dziś nie sposób odróżnić jednego od drugiego. Po czym sfałszował świadectwo i radośnie ogłosił nam, że zdał. Podczas gdy tak naprawdę to został na drugi rok. I wszystko po to, żeby bez przeszkód pojechać z ojcem na narty. Doszło nawet do tego, że pisał do dyrektorki szkoły listy, jakoby przeze mnie pisane, a w tych listach prosił o pobłażliwość dla siebie z powodu atmosfery panującej w domu. Całe dnie spędza w halach z trzema typami spod ciemnej gwiazdy. Kiedy zaczną się narkotyki? Ewa ma twarz pokrytą krostami. Wygląda na zmęczoną i postarzałą. Jej przednie zęby są w opłakanym stanie. Po przechadzce w park odjeżdżają, po czym Ania opowiada, że gdy obie szły przed nami, Ewa zwierzyła się. Leszek nienawidzi swego ojca i gdy Andrzej wychodzi z mieszkania, wrzeszczy: nie chcę go więcej widzieć, niech zjeżdża, nie znoszę tego egoisty. O Boże, jakie to szczęście, że nie mamy dzieci, mówi mi Ania do ucha i zarzuca ręce na szyję. Lipca 86, Warszawa. Nyczek. Dowiedziawszy się, że przebyłam w Warszawie, Nyczek przyjechał z Krakowa, żeby się ze mną zobaczyć. No, miły, przyjacielski, aż do mdłości. Doskonale włada bronią, którą ja się posługuję, gdy tylko czuję kogoś ode mnie silniejszego. Szczery, otwarty uśmiech, spokojny głos i sympatyczna mina. Tym samym tonem, na dodatek z wyrazami podziwu dla jego książek, odmówiłem mu zrealizowania wszystkich próśb, które mi przedstawił. Ale przede wszystkim zwróciłem mu jego własny tekst w moim opracowaniu. Mówię o opracowaniu, choć zmieniłem tytuł, wstęp i konkluzję, nie mówiąc o reszcie, którą przemeblowałem od piwnic po strych, tak było to wszystko u niego pogmatwane, a na dodatek źle przetłumaczone na francuski przez jego tłumaczkę. Pierwszą reakcją urażonego Nyczka była odmowa opublikowania mego opracowania we francuskiej wersji albumu. Gdy mu wówczas zaproponowałem, żebyśmy go w takim razie podpisali obaj jako tekst wspólny, poczynił pewną uwagę, która uderzyła mnie swym rozsądkiem. Tylko książki kucharskie pisze się we dwóch. Teraz zobaczymy, czy jest to u niego głębokie przekonanie. Bo z mymi ektachromami trzymam w ręku klucz do albumu o Beksie, który Arkady chcą wydać i w którym tekst Nyczka ma być opublikowany. A rozzłoszczony jego uwagą, jakby on sam nie mógł być bardziej jeszcze zły niż ja za sposób, w jaki się obszedłem z jego tekstem, obwarowałem ich pożyczenie warunkiem, iż Nyczek zgodzi się na moje opracowanie. Na koniec naszego spotkania, na robocze śniadanie w hotelu Forum, Nyczek objawił pragnienie odprowadzenia mnie do pociągu. Chciał bowiem przedstawić mi pewną osobistą prośbę, a prośba polegała na tym, żebym upoważnił Beksa do sprzedania, oczywiście za jego pośrednictwem, jednego obrazu pewnej Angielce, bardzo sympatycznej, zapewniam pana. Biorąc go serdecznie pod ramię, poradziłem mu półszeptem: niech pan ją skieruje do mnie, bo moje obecne ceny są zupełnie przystępne. Po czym uśmiechnąłem się, żeby mu podziękować, że tak mile dotrzymał mi towarzystwa. 18 lipca 86, Warszawa. Piliszek. Styl amerykański. Mina na luzie. Pan dyrektor Piliszek z polskiego wydawnictwa Arkady nadyma się i gra rolę. Proszę mnie połączyć z panem Nyczkiem w Bieszczadach. I proszę również zamówić 3 nakrycia w restauracji pod Redmanem. Zaprosiłem pana Dmochowskiego i panią naczelną redaktor na obiad. I niech szofer czeka na nas punktualnie o 2. No zaraz skonam ze śmiechu. Po pierwsze, dlatego, że obchodzi się ze mną jak z bogatym biznesmenem, a ja nie mam ani grosza. Jeśli jesienna wystawa skończy się plajtą, stanę się definitywny i nieodwołalnie niewypłacalny. Biedny Piliszek, gdyby wiedział. A po drugie, dlatego, że chodzi o mały, skromny projekt mojego uczestnictwa w publikacji przez Arkady albumu Beksa. Po trzecie, wreszcie dlatego, że czuję, iż z pewną siebie miną, jaką przybierał mój rozmówca, nie kryje się nic solidnego. Nic prócz polskiego kompleksu menedżerstwa po amerykańsku i nędzy materialnej, jeszcze bardziej żałosnej niż moja. Szpan aż kłuje w oczy. Nyczek znajduje się w części Polski, gdzie nie ma elektryczności, a co tu mówić o telefonach, których nawet w Warszawie jest tyle, co kot napłakał. Samochód, który czeka na nas na dole, to polski Fiat, obstukany i porzewiały z każdej strony. Restauracja jest pod zdechłym Azorkiem i chce mi się płakać, bo mięso jest tak twarde, że ani róż nie mogę go ukroić. Przypomina mi to, jak rok temu negocjowałem z polskim przedsiębiorstwem filmowym jego udział w produkcji mego filmu. Ichni dyrektor, o ile pamiętam, nazywał się Ryszkan, zaprosił mnie do najlepszej restauracji w Warszawie, Wiktorii. Ale że nie miał pieniędzy, pozostaliśmy w poczekalni. Otoczony był sztafem złożonym z 2 sekretarek i 2 wicedyrektorów, którzy mieli zużyte zelówki, a palce u rąk poplamione długopisem. Pan Ryszka nie przestawał mi proponować pewnym siebie i nonszalanckim głosem: możemy również wyprodukować panu 3000 kaset wideo. Czy to pana interesuje? A czy 50 kopii pańskiego filmu interesowałoby pana? No możemy również się podjąć wydrukowania kart pocztowych i plakatów, bo zależy nam na wejściu na rynki zachodnie. Ależ panowie, odpowiedziałem nieśmiało, jestem zwykłą sobie osobą prywatną. Ze mną nie wejdziecie na rynki zachodnie. Ja chcę tylko wyprodukować maleńki film i 3 kopie wystarczą mi w zupełności. No nie szkodzi, odpowiada mi niezbity z tropu i kontynuował listę imponujących projektów. Projektów, za którymi w 3 miesiące potem nadeszło ich wykonanie trzecioświatowej jakości. Porysowana taśma, kamera porozewiała, terminy przekroczone, a na koniec dyskretna, prywatna prośba jednego z wicedyrektorów, żebym jego córce znalazł w Paryżu miejsce służące w jakimś dobrym domu. Śmieszność tych panów porównać można tylko z moim zażenowaniem, z jakim gram z nimi komedię o żebrakach, którzy się mają za królów. Sen amerykański, to znaczy polski sen. Co do samej umowy, to Piliszek nadal nie może określić sumy, z jaką będę musiał uczestniczyć w wydaniu albumu. Zapytał o to Jugosłowian, bo powinieneś wiedzieć się, przyjacielu, że w Polsce nie sposób wydrukować albumu o jakości, która by pozwoliła sprzedać choć jeden egzemplarz na Zachodzie. Tak więc są zmuszeni zwrócić się o wydrukowanie do Jugosłowian. Ale ci mają takie samo poczucie punktualności, co moi ziomkowie. Od tygodni już oczekuję bez skutku na dokładny kosztorys. Boże, no w co ja włażę? A wszystko dlatego, że nie mam pieniędzy, żeby zrobić album samemu. Tak to nędza zwąchuje się z biedą, żeby we dwie podbić Eldorado.